Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Kopalnia Kazimierz Juliusz, która miała zakończyć wydobycie z końcem września, będzie fedrowała dalej, aż do wyczerpania złóż. Zakład zostanie przejęty przez spółkę restrukturyzacji kopalń, co jednak będzie wymagało zmian w prawie, zakłada projekt porozumienia w sprawie kopalni. Projekt to efekt trwających od sobotniego popołudnia negocjacji toczących się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach z udziałem związkowców oraz przedstawicieli resortu gospodarki, kancelarii premiera i katowickiego holdingu węglowego. Strony wciąż nie podpisały porozumienia, dopracowując szczegóły. Jak wskazywali uczestnicy negocjacji, przejęcie kopalni przez spółkę restrukturyzacji kopalń musi być poprzedzone nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Projekt nowelizacji ma trafić do Sejmu w najbliższy wtorek i w trybie pilnym miałby być przyjęty przez parlament. Górnicy z sosnowieckiej kopalni Kazimierz Juliusz już od środy prowadzili podziemny protest. W sobotę wyjechali na powierzchnię. Decyzję podjęli z dwóch powodów. Pierwszy to odpowiedź na apel wojewody śląskiego Piotra Litwy, który spotkał się pod ziemią ze strajkującymi. Drugi odwołanie Romana Łoja z funkcji prezesa katowickiego holdingu węglowego. Obecnie obowiązki prezesa pełni były wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk. W szczytowym momencie pod ziemią protestowało ponad 150 górników. Część z nich nie wytrzymała trudów protestu. Udzielano im pomocy medycznej. Kazimierz Juliusz to spółka zależna katowickiego holdingu węglowego i ostatnia czynna kopalnia węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim. Natomiast kopalnia Bogdanka odwołała się od decyzji ministra środowiska, który odmówił jej wydania koncesji na wydobycie węgla z pokładów w rejonie Chełma, informuje nasz dziennik. Złoża szacowane są na 1 600 000 000 ton. Lubelski węgiel Bogdanka uważa, że minister źle interpretuje przepisy prawa, a ponadto swoimi decyzjami opóźnia wydobycie węgla, co jest działaniem wbrew ekonomicznym interesom Skarbu Państwa. Spółka argumentuje, że udzielenie przez resort zgody na wydobycie węgla z nowych, bogatych złóż przedłuży żywotność Bogdanki, bo pokłady węgla leżą w pobliżu już eksploatowanych wyrobisk. W sobotę obchodziliśmy 75. rocznicę powstania polskiego państwa podziemnego, jedynego w okupowanej Europie. Było ono fenomenem w czasie II wojny światowej. Służba zwycięstwu Polski, to ona stała się zalążkiem polskiego państwa podziemnego i jego zbrojnego ramienia Armii Krajowej. Na terenach okupowanej przez Niemców i Rosjan Polski państwo to wypełniało podstawowe funkcje. Działał podziemny rząd i parlament, tajne sądownictwo i oświata, mówi profesor Wojciech Polak, historyk.
W podziemiu działało, można powiedzieć, w miarę normalne państwo polskie. Wydawano gazety, były specjalne zakłady graficzne podziemne, które rozmaitą prasę, nie tylko z informacjami politycznymi, nie tylko z wiadomościami, ale także wychodziły pisma kulturalne, wychodziły książki, nawet podręczniki. Działała tajna organizacja nauczycielska i tajne nauczanie.
W wielu miastach w sobotę odbyły się konferencje naukowe. Można było zobaczyć wystawy tematyczne, wziąć udział w koncertach poświęconych polskiemu państwu podziemnemu. W Toruniu po uroczystej mszy świętej złożono kwiaty pod obeliskiem komendanta okręgu pomorskiego ZWZA. Prezydent miasta Michał Zaleski powiedział, że ofiarność żołnierzy walczących z okupantem od roku 1939 to przykład oddania ojczyźnie, z którego powinniśmy czerpać i dziś.
Po to, aby nikt ani na moment nie pomyślał, iż Polskę może ktokolwiek zagarnąć i zniewolić. Dzięki temu dzisiaj możemy żyć w wolnym, demokratycznym kraju.
W tym dniu IPN przypomniało także o testamencie Polski Walczącej, czyli o ostatnim przesłaniu polskiego państwa podziemnego z lipca 1945 roku, które, jak podkreśla rzecznik Instytutu Andrzej Arseniuk, wciąż jest aktualne.
Myśmy wybrali 8 takich haseł Testamentu Polskiego Państwa Podziemnego, które ogólnie są pewnymi hasłami ponadczasowymi. Na tych city lightach, które są umieszczone w największych miastach w Polsce, pojawiają się takie hasła z tego testamentu mówiące o demokracji. Jak to wówczas było opisywane, jak to tak naprawdę aktualne jest dziś.
W ramach obchodów mieszkańcy Torunia biorą udział w wilczym rajdzie Tropem Wyklętych. Inicjatywa ma charakter gry patrolowej, gdzie uczestnicy przemierzają wyznaczoną trasę, wcielając się w jeden z oddziałów podziemia niepodległościowego. Rajd potrwa do niedzieli, mówi Bartłomiej Kuraś z Fundacji Niezłomni imienia Zygmunta Szendzielarza Łupaszki.
Inicjatywa dotyczy upamiętnienia żołnierzy wyklętych, których rok obchodziliśmy w 2013. Dotyczyć ona ma upamiętnienia podziemia antykomunistycznego i tych, którzy nie wahali się oddać życia na ołtarzu ojczyzny, czyli potocznie nazywanych żołnierzy wyklętych.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Maryja. Prałat Opus Dei, ksiądz biskup Alvaro del Portillo, został w sobotę w Madrycie ogłoszony błogosławionym. Ceremonii przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, ksiądz kardynał Angelo Amato. Hiszpański biskup wyniesiony do chwały ołtarzy był bliskim współpracownikiem założyciela Opus Dei, świętego José Mari Escrivi, i po jego śmierci kierował dziełem. Kościół pokazał, że cnotą najbardziej charakterystyczną dla Alvaro del Portillo była wierność, mówił przedstawiając jego życiorys postulator procesu beatyfikacyjnego ksiądz biskup Javier Echavarria, prałat Opus Dei. Następnie został odczytany list apostolski Ojca Świętego Franciszka, uznający sługę Bożego Alvaro del Portillo błogosławionym.
Uznajemy, że czcigodny sługa Boży, Alvaro del Portillo y Diez de Soliano, biskup, prałat prałatury Świętego Krzyża i Opus Dei, pasterz według serca Chrystusowego, gorliwy sługa Kościoła, od teraz i na przyszłość będzie nazywany i czczony jako błogosławiony i jego święto będzie świętowane 12 maja we wszystkich miejscach i sposobach ustanowionych przez prawo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Ksiądz kardynał Angelo Amato wskazywał w homilii na olbrzymią pokorę, która wyróżniała nowego błogosławionego.
Dla niego, podobnie jak dla świętego Augustyna, pokora była mieszkaniem miłości. Powtarzał radę założyciela Opus Dei, zaczerpniętą od świętego Józefa Kalasantego. Jeśli chcesz być święty, bądź pokorny. Jeśli chcesz być bardziej święty, bądź bardziej pokorny. Jeśli chcesz być bardzo święty, bądź bardzo pokorny.
Ksiądz biskup Alvaro del Portillo pod koniec lat 80. spełniając życzenie świętego Jana Pawła II, zdecydował o rozpoczęciu pracy apostolskiej Opus Dei w Polsce. Nasz kraj odwiedził trzykrotnie, w 79., 91. i 93. roku. Zmarł w Rzymie o świcie 23 marca 94. roku. Konwencja Rady Europy nie wprowadza dodatkowych, lepszych instrumentów chroniących ofiarę przemocy, tylko wprowadza elementy ideologiczne, przekonuje poseł Beata Kempa w imieniu Klubu Sprawiedliwej Polski. W liście skierowanym do profesor Małgorzaty Fuszary, pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, poseł Kempa napisała o powodach, dla których konwencja nie powinna być ratyfikowana. Kiedyś mieliśmy do czynienia z walką klas, teraz będziemy mieli do czynienia z walką płci, stwierdza w liście. Zwraca również uwagę na inny, niebezpieczny zapis dokumentu, który mówi o walce ze stereotypami, na przykład z tradycją rodzinną. W tekście dokumentu czytamy, że będziemy zobowiązani wyłożyć środki na pokrycie tej walki. W tej konwencji brakuje elementów, które rzeczywiście będą pomagały walczyć z przemocą, natomiast walczy się tam z tradycją, z rodziną, napisała w liście. Poseł Beata Kempa zauważa, że Małgorzata Fuszara oraz inni przedstawiciele rządu podczas wystąpienia w Sejmie przedstawiali konwencję w fałszywym świetle, używając szczytnych haseł walki z przemocą jako zasłonę dymną dla wszystkich ideologicznych treści zawartych w konwencji.
I dlatego uznałam, że pisząc do pani Fuszara, postanowiliśmy wyjaśnić, na czym polega przemoc, niż wyjaśnić, na czym ta konwencja polega, a także pokazać, że Platforma Obywatelska, która forsuje ten projekt, nie zagłosowała w czasie tej kadencji za zaostrzeniem kar przeciwko tym, którzy zabijają małe dzieci albo robią maleńkim dzieciom krzywdę. Przypomnę, że taki projekt był w parlamencie. Wtedy Platforma nie kiwnęła palcem, że obronie ofiar takich przestępstw, a tutaj pod płaszczykiem haseł walki z przemocą próbują po prostu takie hasła ideologiczne.
Poseł Beata Kempa z parlamentarnego zespołu Stop Ideologii Gender zapowiada, że jeśli list nie wywoła odpowiedniej refleksji, zaapeluje do premier Ewy Kopacz. Poseł podkreśla, że konwencji Rady Europy wcale nie musi przyjmować. Polska powinna przystąpić do wzmacniania naszego prawa w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy bez ideologicznych treści. A w minioną środę do ustawy umożliwiającej ratyfikację konwencji została zgłoszona poprawka. Teraz muszą ją zaopiniować połączone Komisje Spraw Zagranicznych i Sprawiedliwości, które zbiorą się dopiero na kolejnym posiedzeniu Izby. PO i PSL chcą zrezygnować z ulgi w podatku leśnym. Lasy Państwowe zapłacą za to 50 milionów złotych, informuje nasz dziennik. To już kolejny pomysł na to, jak sięgnąć do pieniędzy Lasów Państwowych. Do tej pory zniesiono ustawę o lasach, która nałożyła na nie obowiązek wpłacania do państwowej kasy po 800 milionów złotych w tym i przyszłym roku oraz wprowadziła 2% podatek od sprzedaży drewna.
Teraz nagle rząd PO-PSL upatrzył sobie, żeby jeszcze dodatkowo obciążyć Lasy Państwowe i rocznie, żeby lasy płaciły ponad 50 milionów dodatkowo podatku leśnego z lasów ochronnych. Jest to niezrozumiałe i jest to szkodliwe. Wygląda na to, że rząd PO-PSL chce całkowicie doprowadzić do destabilizacji finansowej Lasy Państwowe, ale jak będzie destabilizacja finansowa, będą niewydolne, no to wtedy obawiamy się, że będzie prywatyzacja lasów.
Mówił poseł Dariusz Bąk z Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. Lasy ochronne to enklawy, na przykład otaczające miasta, ujęcia wody, obszary chronione, w których nie prowadzi się normalnej gospodarki leśnej. Rezygnacja z ulgi oznacza wzrost podatku leśnego dla wszystkich właścicieli lasów ochronnych. Przedstawiciele Rosji i Ukrainy wynegocjowali w Berlinie przy współudziale Komisji Europejskiej pakiet zimowy. Projekt porozumienia mający zapewnić bezproblemowe dostawy gazu na Ukrainę w okresie zimy. Komisarz Unii Europejskiej do spraw energii Günther Oettinger zastrzegł, że porozumienie muszą zaakceptować rządy obu krajów. W przypadku ich zgody pod koniec przyszłego tygodnia w Berlinie zostanie podpisany wiążący protokół. Projekt porozumienia przewiduje, że Ukraina zobowiąże się do zapłacenia stronie rosyjskiej do końca roku w dwóch ratach 3 miliardów 100 milionów dolarów tytułem spłaty długów za dostarczony wcześniej gaz. Po zapłaceniu pierwszej raty Ukraina otrzyma od Gazpromu do marca 2015 roku co najmniej 5 miliardów metrów sześciennych gazu, płacąc za te dostawy z góry po 385 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Możliwe będzie zwiększenie dostaw aż do 12 miliardów metrów sześciennych, w zależności od potrzeb. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.